środku dnia.
Czy Jarosław Sosnowski odbywa karę za rzeczywiście popełnioną zbrodnię? Dziś w audycji w środku dnia premiera pierwszego odcinka radiowego serialu reportażowego Michaliny Maciaszek i Krzysztofa Polasika. Czy wydarzenia sprzed 21 lat zostały ocenione przez wymiar sprawiedliwości prawidłowo? W naszym studium jest i Michalina, i Krzysztof. Witajcie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ponownie.
Słuchajcie, bo tak się zastanawiam, dlaczego właśnie ta sprawa? Bo takich pewnie przypadków, kiedy sąd mógł mieć wątpliwości co do rozstrzygnięcia sprawy, no pewnie moglibyśmy też znaleźć więcej. Dlaczego akurat sprawa Jarosława Sosnowskiego was zainteresowała?
Po pierwsze, to jest sprawa wielkopolska. To przede wszystkim, bo jesteśmy radiem regionalnym. Po drugie, przez wiele osób jest porównywana ta sprawa do sprawy Tomasza Komendy. I to nie chodzi tylko o to, że są wątpliwości po wielu latach co do tego, czy on odbywa tę karę słusznie, czy nie, ale cała historia jest bardzo podobna, bo mówimy o zbrodni na dyskotece, gdzie jest dużo ludzi, o wątku potencjalnego gwałtu, więc to jest też bardzo podobne. Mhm. A kolejna sprawa to jest to, że tak de facto to nie my do tej sprawy wracamy. Przede wszystkim wraca do niej Rzecznik Praw Obywatelskich. No tak. Po 21 latach składa kasację, która może sprawić, że człowiek skazany. Tak patrząc prawnie, nie jestem prawnikiem, więc nie chcę mówić tego tak bardzo precyzyjnie, ale w zasadzie jego wyrok przestaje istnieć, jeśli dochodzi do tej kasacji, i on w zasadzie, tak patrząc realnie, on nigdy nie został za to skazany, a spędził w więzieniu 21 lat, jeśli oczywiście ta kasacja dojdzie do skutku.
No wiemy, że kasacja zawsze dotyczy bardziej spraw proceduralnych niż właśnie dowodowych, więc to jest pytanie, czy Sąd Najwyższy tutaj jakby uwzględni te kwestie. To jest, myślę, że niezwykle interesujące. Ale wy na przykład, bo jeździliście, byliście, rozmawialiście, zajmowaliście się tą sprawą od dłuższego czasu. Czy to było tak, że rozmawiając, wyczujecie, że tam coś tak nie do końca? No, jak to się mówi, każdy oskarżony, każdy skazany, raczej rzadko się zdarza, że ktoś mówi, tak, zrobiłem, to moja wina.
Jasne. To znaczy tak, po lekturze materiałów, które tutaj analizowaliśmy, wynika, można tak powiedzieć, że no na przykład nie wszystkie osoby z dyskoteki zostały przesłuchane. Pytaliśmy takich specjalistów w tej dziedzinie, oni mówili, że według takiej sztuki powinny być te osoby przesłuchane. Jak liczyliśmy, to było kilkadziesiąt osób przesłuchanych, około 20 uczestników dyskoteki.
A brało w niej udział kilkaset pewnie, tak?
No, też trudno powiedzieć, czy dałoby się dotrzeć do wszystkich osób z dyskoteki, bo przecież to nie jest ewidencjonowane. Tam nie ma dowodów, że ktoś był, prawda? No więc trudno powiedzieć, nie? A jakieś inne jeszcze takie coś, takie...
Na przykład na miejscu zbrodni były dwa włosy, które nie należały ani do Jarosława Sosnowskiego, ani do zamordowanej, i tak naprawdę nie ustalono, do kogo one należały. Na przykład taki dowód.
No to rzeczywiście
nie ma też materiału genetycznego, nie znaleziono na miejscu zbrodni Jarosława Sosnowskiego.
Tak bardzo pokrótce, to oczywiście tutaj się w tym reportażu znajduje, natomiast no, mówimy o zbrodni sprzed 21 lat. Dwoje młodych ludzi, tak, wynika z tego, w trakcie dyskoteki wyszło sobie i co się wydarzyło?
Tak twierdzi prokuratura, tak twierdził też Jarosław Sosnowski w tych pierwszych zeznaniach, które są spisane, bo on oczywiście później się z nich wycofał, powiedział, że został zmuszony do tego, żeby się przyznać. I to jest kolejne podobieństwo do sprawy Komendy, o którym wcześniej nie powiedziałem. Natomiast generalnie ta wersja przyjęta przez policję, przez prokuraturę, później przez sąd, jest taka, że oni wyszli wspólnie za zgodą, aby odbyć stosunek niedaleko klubu. To generalnie, jak mówią miejscowi, zdarzało się w tym miejscu, nie jest to jakimś zaskoczeniem. Ja tak już powiedziałem wcześniej w Małej Czarnej, że kolokwialnie, że to była taka wiejska dyskoteka i takie rzeczy się zdarzały, i dopiero tam na miejscu miało dojść do pewnych nieporozumień między nimi. I finalnie ten opis, ja nie chcę teraz też o tym mówić, bo to będzie w serialu, ale w kolejnych odcinkach, więc nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów w tym momencie. Natomiast generalnie wychodzi z tego obraz może nawet bardziej nieumyślnego spowodowania śmierci. bo tak też opisuje to w zeznaniach Sosnowski, tych pierwszych wymuszonych rzekomo zeznaniach, że po prostu w pewnym momencie coś się stało, kobieta przestała oddychać i on nagle się zorientował, że ona już nie żyje. I on nie wiedział, co zrobić, tak opisuje w tych zeznaniach, był w szoku.
A zatem proszę, tak?
Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że jakby się prześledziło ten cykl, my też nie rozstrzygamy, to znaczy w tym materiale występują zarówno osoby, które są przekonane o winie Jarosława Sosnowskiego, jak i te, które są przekonane o jego niewinności. I tak naprawdę w marcu będzie rozpatrywana ta kasacja, więc sprawa jest w toku, tak by można było to ująć. Jedyne, co możemy zrobić, to posłuchać tego i...
No i może państwo sami zważą trochę te argumenty. To jest tak naprawdę pierwsza część tego serialu.
Tak, ten pierwszy odcinek jest taki dość ogólny, a potem robimy taki fokus na dzień, na ten dzień, czyli na dzień zbrodni. Jest potem następny śledztwo, proces. Takie fokusy, jakbyśmy podświetlali daną scenę.
A zaczynamy od Jarosława Sosnowskiego, bo w końcu cała ta seria to jest cykl o nazwie Historia Jarosława Sosnowskiego, więc w tym pierwszym odcinku przede wszystkim przybliżamy państwu, kim on jest, w jakich okolicznościach w skrócie znalazł się w więzieniu, jak mu się żyje też w więzieniu, jak on to ocenia, czy czuje się skrzywdzony.
Jak zmieścił sobie to w głowie, jeśli rzeczywiście tego nie zrobił.
No właśnie.
Zapraszamy państwa zatem na pierwszą część tego serialu. No, idziemy za kratki w takim razie.
Ten człowiek tego nie zrobił. To było moje pierwsze wrażenie. To nie jest typ mordercy.
Czy prokuratura i sądy mogły tak bardzo się pomylić?
Czy od 21 lat w więzieniu siedzi niewinny człowiek?
Zobaczyłem normalnego chłopaka. Normalnego chłopaka, grzecznego, miłego, ale także zmęczonego psychicznie już tym 20-letnim w tamtym czasie okresem odbywania kary.
21 listopada 2004 roku obok klubu Faraon rodzina odnajduje zwłoki 26-letniej Małgorzaty.
Tego samego dnia policja zatrzymała Jarosława Sosnowskiego. Mężczyzna przyznał się do winy, ale podczas procesu zmienił zdanie.
Twierdzi, że został zmuszony do przyznania się. Sosnowski został skazany na 25 lat więzienia.
Prawdę mówiąc, jakby popytać przestępców, to nie wszyscy siedzą za niewinność.
Trochę tych przypadków jest, ile to jest, czy to jest 10%, czy 15%, czy 5%, czy 2%. Nie wiem, bo tego jeszcze nikt nie zliczył, nikt tego nie był w stanie ocenić i oszacować, natomiast nie wykluczam, że tego typu przypadki się mogły zdarzać, bo mówię, do mnie też docierają w tej chwili osoby, które twierdzą, że są niewinne i że siedzą za niepopełnione sprawy.
21 listopada 2025 roku, 21 lat od tragicznej nocy, Rzecznik Praw Obywatelskich składa kasację. Sosnowski będzie miał szansę udowodnić, że tak jak twierdzi, jest niewinny. Michalina Maciaszek
i Krzysztof Polasik. O włos. Historia Jarosława Sosnowskiego.
Odcinek pierwszy. Osadzony.
W drodze do więzienia zastanawiamy się, jaki jest Jarosław Sosnowski, jak żył przed wyrokiem i jak od 21 lat znosi pobyt w więzieniu.
Zanim zbadamy szczegóły zbrodni i śledztwa, chcemy lepiej poznać skazanego. Na spotkanie wchodzimy wyposażeni jedynie w dyktafony i odręcznie zapisane notatki. Pozostałe rzeczy zostawiamy w szafce.
Sosnowski wita nas z uśmiechem na twarzy. Jest łysy, ubrany w dresy. Zgadza się opowiedzieć, jak wygląda jego życie w więzieniu.
Mój dzień to jest praktycznie od 20 ponad 1 lat jest taki sam. Praktycznie wstaję za 10:06 rano, ponieważ muszę też się ogarnąć, muszę iść do toalety, załatwię swoje sprawy, bo w każdym zakładzie karnym praktycznie jest apel o 6 rano, także muszę już pościelić łóżko. To jest taka monotonia codziennego naszego życia, gdzie o 6 godzinie wszystko się zaczyna. Ścielenie łóżek, pójście do toalety, załatwienie swoich spraw, umycie rąk, umycie twarzy, później na przykład zajęcia własne, później otwarcie gdzieś tych cel, tego wszystkiego, gdzieś tam telefony, myślenie o tych telefonach, czy moja rodzina już jest na nogach, czy wstała, czy ich nie obudzę. To jest takie życie codzienne. Później czekanie na obiad, później czekanie na kolację, później czekanie za apelem, oglądanie filmów, jakieś meczy, jakieś muzyki. No i takie życie codziennie jest praktycznie tak samo. Od wstawania, toaleta, czekanie, śniadanie, obiad, kolacja. To jest takie właśnie życie, do którego trzeba się dostosować, no bo inaczej jak się nie dostosujemy, to nie przetrwamy, tak?
Jarosław Sosnowski urodził się w 1983 roku. Mieszkał z rodzicami i rodzeństwem w Ciążeniu w gminie Lądek. To czas wysokiego bezrobocia.
Kuzyn Dariusz Haśkiewicz mieszkał tuż obok. Dziś rozmawiamy z nim zdalnie, bo na stałe przebywa za granicą. Według niego Jarek był normalnym chłopakiem.
Grzeczny, uczynny, zawsze bardzo pracowity, jeżeli ktoś go prosił o pomoc, obojętnie jaką, czy tam, nie wiem, żeby coś, nawet mój tata go prosił czasami o jakąś tam pomoc w jego zakładzie, to Jarek bardzo chętnie pomagał i naprawdę dobry chłopak. Znaczy, na pewno pierwszego szczupaka w życiu złapałem z Jarkiem razem. Nie wiem, czy o tym mówić, czy nie, ale to pamiętam, jako, nie wiem, byliśmy dzieciakami, ja tam miałem może 16 lat, czy tam 15 lat, on był kilka lat młodszy, to pamiętam, że właśnie z nim pierwszego szczupaka w życiu złowiłem na rzece Warcie. Mieszkaliśmy tam właśnie bardzo blisko. No i spotkaliśmy się często u babci naszej, też jej tam różne rzeczy robiliśmy, pomagaliśmy, także no było różnych, dużo takich fajnych jakichś tam chwil.
Pamiętam piękne chwile, gdy się kochaliśmy, szanowaliśmy w rodzinie, gdzie mieszkałem, w pięknym rodzinnym miejscowości, jakim jest Ciążeń. No, piękne klimaty, piękna przyroda. Byłem najstarszy w rodzinie, musiałem gdzieś pomagać mojej kochanej mamusi, tacie w normalnym dniach, w normalnym życiu, gdzie też pracowałem na czarno. Gdzieś musiałem pomagać finansowo też mojej rodzinie, bo też nie układało nam się, nie byliśmy jacyś bogaci. Ale powiem, że to w życiu nie jest najważniejsze pieniążki, tylko najważniejsza jest miłość. I w naszym domu zawsze była ta miłość. Nie patrzyliśmy na pieniądze, na wszystko, na inne jakieś rzeczy. I nie narzekam, było piękne, kolorowe życie.
Do zabójstwa doszło w nocy z 20 na 21 listopada 2004 roku. Tego dnia Jarosław Sosnowski i Małgorzata byli na tej samej dyskotece, choć świadkowie nie widzieli, aby spędzali czas razem.
Według ustaleń śledztwa wyszli do pobliskiego zagajnika. Miała to być ich wspólna decyzja.
To tam, tuż przy drodze obok klubu, mieli najpierw odbyć stosunek, a później, kiedy Małgorzata nie chciała go kontynuować, Jarosław miał udusić i zostawić nagą kobietę pod kilkoma gałęziami. Później rzekomo wrócił na dyskotekę i jak gdyby nigdy nic spotkał się z kolejną kobietą.
Zaglądamy do akt sprawy, żeby sprawdzić, czy według biegłych Sosnowski mógł być zdolny do takiej zbrodni. Najpierw czytamy treść wywiadu środowiskowego.
Wyniki w nauce miał raczej słabe, ale zdawał z klasy do klasy. Nie sprawiał większych problemów wychowawczych. Z wojska otrzymał bardzo dobrą opinię służbową. Po wojsku zarejestrował się jako bezrobotny. Alkohol pił, ale nie upijał się. Nie jest uzależniony od narkotyków. W środowisku miał opinię przeciętną, niczym się specjalnie nie wyróżniał. Był karany sądownie za kradzież kołpaka od samochodu. Otrzymał karę ograniczenia wolności, usposobienie i charakter. Zawsze był człowiekiem spokojnym, nikomu nie wchodził w drogę, nigdy nie wdawał się w bójki. Jest osobą towarzyską, lubi nawiązywać nowe kontakty. Na jesieni uratował człowiekowi życie. Odratował starszego pana od powieszenia.
Opinię sądowo-psychologiczną podpisało czterech biegłych.
Na podstawie obserwacji sądowo-psychiatrycznej po przeprowadzeniu szeregu badań psychiatrycznych, psychologicznych i dodatkowych po analizie akt sprawy u Jarosława Sosnowskiego nie rozpoznajemy choroby psychicznej ani niedorozwoju umysłowego. Rozpoznajemy u niego osobowość niedojrzałą emocjonalnie z cechami nieprawidłowymi. Przejawem niedojrzałości emocjonalnej są w przypadku Jarosława Sosnowskiego nieadekwatne reakcje na bodźce stresotwórcze wyrażające się m.in. zakłóceniem emocjonalnej kontroli zachowania. Za rozpoznaniem osobowości niedojrzałej emocjonalnie przemawiają następujące cechy: sugestywność, labilność emocjonalna, niska tolerancja na sytuacje stresowe. Niedojrzała emocjonalnie osobowość wynika z młodego wieku badanego. Proces jej kształtowania nie został jeszcze zakończony.
Nie mi to oceniać, ja nie jestem psychologiem, tak? Mówię o swoim doświadczeniu, ale to jest przesympatyczny człowiek, bardzo otwarty. Również z opinii psychologicznych, które nawet w aktach sprawy się znajdują, wynikało, że to nie jest typ mordercy. Nie jest typ osoby, która mogłaby przekroczyć pewne granice.
Pełnomocnik Sosnowskiego, radca prawny Adam Jasiński, podkreśla, że przede wszystkim przekonują go brak dowodów co do winy jego klienta, a także liczne błędy w śledztwie. Na ciele ofiary nie znaleziono śladów genetycznych Sosnowskiego, tak jak na jego ciele nie było śladów ofiary. Do tego wątku wrócimy w kolejnych odcinkach.
Profesor nauk społecznych Wiesław Ambrozik z Zakładu Resocjalizacji na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przekonuje, że sama osobowość nie może przesądzać o tym, czy ktoś może być winny lub nie.
Czynników jest bardzo wiele. I teraz oczywiście często do zabójstw czy tych czynów najbardziej brutalnych dochodzi właśnie w sytuacji jakiegoś konfliktu, w sytuacji, w której ani ofiara, ani sprawca nie przewidują tego. Nie są w stanie tego przewidzieć. Wiele jest tutaj, dochodzi do tego dość przypadkowo. Jak było w tym przypadku, oczywiście trudno to powiedzieć.
Sosnowski twierdzi, że przyznał się, bo został zmuszony przez policjantów.
Myślę, że to jest możliwe, że w sytuacji właśnie takiego jakiegoś zastraszenia często temu zastraszeniu mogą towarzyszyć różnego rodzaju sugestie, czy też obiecanie, że jak się przyznasz, to zostaniesz lepiej potraktowany. Często te śledztwa, które, no, że tak powiem, wyczerpują człowieka psychicznie, w konsekwencji chcąc się z tej sytuacji jakoś wyzwolić, no, przyznaje się i bierze na siebie to, czego nie zrobił. To jest możliwe.
Zaczęło się tak. To było pomieszczenie bez kamer. To było cały czas drzwi zamykane. My będziemy ci mówić, dyktować wszystko, a ty będziesz i tak powtarzał. A mówię, a o co chodzi? Bo jeszcze po paru sekundach, po paru minutach nie powiedzieli mi, o co jestem oskarżony, czy podejrzany. I po chwili mi dopiero mówili, że niby jestem oskarżony o zabójstwo jakiejś młodej dziewczyny. Zaczęli mi wszystko mówić, dyktować. Że masz mówić, no wiadomo, były bicia, były strachy, były śmierci mojej mamy, czyli i mojej też, że mnie wywiozą do lasu, że mnie zamordują. Miałem mówić, że znałem Małgorzatę w... No bo tak, wszystko mi dyktowali. Ja mówię, jak znałem Małgorzatę w... Jak nikogo nie znałem, co wy chcecie ode mnie, bo się broniłem. Przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut się broniłem. Mówię, jak znałem, nikogo nie zabiłem, to były... No bo się broniłem, nie mogłem zabić, bo nie zrobiłem tego. I tak, będziesz to mówić, to co my chcemy. Były bicia, były szantaże, były groźby, ktoś mnie popychał, ktoś mnie kopał, ktoś pluł na mnie. To już było po kilkudziesięciu minutach, pękłem.
To jest, nie chcę powiedzieć, jakiś symbol czy jakaś czy zrządzenie losu, ale czasami to tak czytam, dlatego że, znaczy, kiedy o tym mówię, to przechodzą mi ciarki po plecach, dlatego że W momencie, kiedy Jarek zostaje przywieziony do zakładu karnego, do aresztu śledczego, ja jestem jego szefem.
Senator Grzegorz Fedorowicz, były wiceszef służby więziennej w Polsce, od kilku lat pomaga Sosnowskiemu i jego rodzinie.
W tamtym czasie był szefem aresztu śledczego w Środzie Wielkopolskiej. Chociaż niewiele pamięta z ich spotkania, jest przekonany, że Sosnowski został zmuszony do przyznania się.
Ja użyję słowa, że był torturowany. Były w stosunku do niego użyte niedozwolone metody. Metody, które dzisiaj, myślę, są już niedopuszczalne i to, myślę, że dużo się poprawiło, ale w tamtym czasie, jeszcze w 2004 roku, uważam, że biorąc pod uwagę między innymi to, co Jarek mówi, że on był doprowadzony do sytuacji, w której już nie mógł wytrzymać. On był bity, on był popychany, on był kopany, on był głodzony, nie dawano mu spać. Przez 3 dni nie gaszono mu światła w miejscu, gdzie przebywał. No niestety doszło do tortur.
Tak twierdzi Sosnowski, ale do tej pory żaden sąd tego nie potwierdził.
I on miał wtedy 21 lat. Bardzo młody chłopak. A do tego, gdy poznacie Jarka, gdy z nim porozmawiacie, zobaczycie, jaki to jest chłopak. To jest całkiem wrażliwy chłopak. I jeszcze teraz, po 21 latach, on zachował tą swoją wrażliwość. Można zobaczyć, jaką jest osobą. Zresztą chłopak, który miał dobrą opinię, który uchodził nawet za takiego trochę tchórzliwego. Jak dzisiaj o nim koledzy opowiadają, z którymi rozmawiałem, to mówią, że to jest chłopak, który właśnie unikał tego typu problemów. Trzymał się z boku tego wszystkiego. Też nie pił alkoholu za dużo. To nie był jakiś zdegenerowany młodzieniec. Miał bardzo dobrą opinię w wojsku. Dobry chłopak po prostu.
Jarosław Sosnowski od 21 lat przebywa w więzieniu. Chociaż został skazany za zabójstwo kobiety i próbę gwałtu, to jak podkreśla, nigdy nie został skrzywdzony przez więźniów. Przynajmniej fizycznie.
To było po pierwszej rozprawie gdzieś tam w sądzie okręgowym w Koninie. No, przydarzyła mi się historia, po prostu gdzieś tam mnie na oknach, jak to gwarą więzienną tak? Czy krzyczeli na mnie, ja tak powiem normalnie, żeby tego nie puszczać, krzyczeli na mnie, to jest gwara więzienna. Więzienie to jest specyficzne miejsce, nie każdy się to nadaje do tego miejsca. Ja się do tego miejsca nie nadaję, nigdy nie nadawałem, ale muszę przeżyć. Muszę sobie poradzić z codziennością, muszę się do tego miejsca przystosować. Dlatego, że to jest właśnie więzienie i każdy nie patrzy na to, nikt nikomu nie wierzy, bo to jest więzienie. Każdy tylko patrzy z perspektywy dojechać, pobić, skrzywdzić, bo nikt ci nie uwierzy na słowo, bo to jest to miejsce. Każde więzienie jest tak samo, tego nie da się opisać, co tu się dzieje, jakie są tu nieraz sytuacje. Dopiero jak są telewizja, media, gdzie ktoś zobaczy dramat, sytuacje, opowieści różnych osób, ale po... Mało jest takich osób, co wierzą, mało jest osób dobrych, które cię wesprzą, porozmawiają, zobaczą i uwierzą. To jest takie miejsce.
Ja myślę, że nawet i krótkotrwały pobyt w więzieniu będzie tak dużą traumą, że to musi pozostawiać jakiś ślad. Reakcji mamy całą masę. To mogą być różnego rodzaju zachowania nerwicowe, przybierające różną postać. To może w konsekwencji doprowadzić do choroby, do chorób psychicznych, tak? Bo środowisko się od niego odwróciło i to może mieć konsekwencje dalekosiężne. To, że nawet on, że nawet jeżeli odsiedzi swój wyrok, co nie znaczy, że to piętno z niego zostanie zdjęte. Bardzo często właśnie to piętno pozostaje na zawsze, że no siedział właśnie, no to tak właśnie trzeba się wobec tego człowieka jakoś z dużą rezerwą zachowywać.
Kontakt z Jarosławem utrzymuje już tylko rodzina. W rozmowie z nami Sosnowski przyznał, że na początku odsiadki próbował odebrać sobie życie.
Kiedy to wszystko mówię, chyba dopiero docierało do niego ten cały wyrok, do perspektywy 25 lat pozbawienia wolności. I wtedy chyba mu tam naprawdę coś już w tej głowie strzeliło, że próbował to zrobić, ale nie udało mu się i bardzo dobrze i wytrzymał tyle lat i naprawdę, no nie wiem jak, ale wytrzymał i naprawdę zachował chłodną głowę i mam nadzieję, że to wszystko niedługo się rozwiąże, że opłacało mu się to zrobić i że jeszcze nacieszy się tym życiem, które mu pozostało. po wyjściu z więzienia.
Ale to nie jedyna krzywda, jaka spotkała Sosnowskiego, jak sam powtarza, za niewinność.
Ja dziękuję policji, prokuraturze, sądzie w Koninie, że moja mama nie żyje. I nigdy się z tym nie pogodzę, bo mama po prostu nie mogła sobie poradzić z tą sytuacją i mama odeszła. Ale to dzięki policjantów, prokuraturze i sądowi moja mama nie żyje. Bo jak ja bym był na wolności, to moja mamusia kochana by żyła. Bo mama by się nie leczyła psychiatrycznie, nie chodziłaby do psychologów, do psychiatrów, nie brałaby leków i mama by żyła. I tylko rozłąka ze mną, to, że zabrali ode mnie mnie z domu, bo zabrali. Nie pożegnałem się z mamą w tamtym dniu. I oni się przyczynili do śmierci mojej mamy i tego jej nie daruję. Nie, nigdy nie byłem na śmierć, na pogrzebie mojej mamusi, ale dlatego, że nie chciałem jechać, dlatego, że tu są takie procedury, jakie nie inne. Tu jestem skuty, tu jestem dowożony, tu są spluwy, policja. Kościół odpada. Nie mógłbym w kościele nawet zobaczyć przy otwartej trumnie mamy. Na cmentarzu mógłbym być tylko przy mamie, jak wszyscy się rozchodzą. Także to by był... Myślą państwo, że ktoś by patrzył na dramat mojej mamy, że mamy chowają? Nie, to by było patrzenie na mnie, a nie na pogrzeb mojej mamy, tak?
Jarosław Sosnowski jest więźniem praktycznie od momentu zatrzymania, 21 lat temu, w dniu po dyskotece w klubie Faraon.
Tej nocy z 20 na 21 listopada według prokuratury próbował zgwałcić i zabił Małgorzatę, a wspomnienie tej nocy wciąż do niego wraca.
Bardzo wraca. Codziennie myślę o tej nocy, o tej sytuacji, co mi zrobiono, o tej dyskotece, co mi robili na komendzie policji w Słupcy. Tego nie da się zapomnieć w ogóle. Nie pamiętam nieraz, co jadłem na przykład wczoraj, ale tamtej historii nigdy nie zapomnę.
To był pierwszy odcinek serialu reportażowego Radia Poznań O włos. Historia Jarosława Sosnowskiego.
Zapraszamy na kolejny, w którym powiemy więcej o szczegółach zbrodni.
To był pierwszy odcinek naszego radiowego serialu. Serialu Życie też trochę, dlatego że ten serial odbywa się na żywo, więc może nawet bardziej dokument niż reportaż. Krzysztofie, co? To nie jest tak trochę dokument?
Tak, myślę, że tutaj można zamiennie mówić o dokumencie, bo tak de facto tu jest dużo elementów takich typowo, powiedziałbym, historiograficznych, czyli opisujemy konkretne fakty, odnosimy się do konkretnych dat i wydarzeń, do konkretnych słów, które padają w ramach tego postępowania, czy konkretnych kroków podejmowanych przez prokuraturę, przez policję, czy też przez obronę i przez samego Sosnowskiego, więc jak najbardziej tak, choć zależało nam na tym, żeby gdzieś ta część tak typowo reportażowa pojawiła się, tak jak chociażby w tym odcinku, żeby to nie był podcast kryminalny, taki typowy, tylko żeby też pojawiły się pewne elementy, powiedziałbym, uniwersalne, jeśli chodzi o refleksję na przykład Sosnowskiego na temat jego życia w więzieniu i to bardzo proste stwierdzenie, którego on używa, że każdy dzień jest taki sam przez 21 lat, to dla mnie przynajmniej brzmi jak to absolutna tortura.
Słuchajcie, on został skazany na 25 lat więzienia, czyli w zasadzie za 4 lata niecałe, tak?
Tak.
No może nie, trochę, tak, 4 lata. On wyjdzie z tego więzienia, tak czy inaczej.
Myśmy mu zadali takie pytanie, no oczywiście trochę pod włos, ale no za 4 lata, czy jest w takim razie sens, prawda? No ale oczywiście on chce między innymi oczyścić swoje imię, tak mówi, że to jest ważne przy powrocie po prostu do środowiska.
No bo on teoretycznie mógłby wyjść wcześniej za dobre zachowanie, zwykle w niektórych przypadkach sądy penitencjarne zgadzają się na to, że sprawca trochę wcześniej wychodzi, prawda?
Z tego, co się orientuję, to trzeba okazać skruchę. A w momencie, kiedy człowiek mówi, że on tego nie zrobił, no to jakby nie ma tej skruchy, tak. Prawda? Bo to jest taki... No właśnie.
Przeszła mi taka myśl tutaj, słuchając tego reportażu razem z państwem, że w przypadku tego typu spraw, to dochodzi do takich pomyłek sądowych, jeżeli tak moglibyśmy to nazwać, w dwóch przypadkach. Kiedy policja nie może znaleźć prawdziwego sprawcy i, no, i próbuje kogoś z jakiegoś powodu wrobić w tę zbrodnię, no albo jeżeli dochodzi do sytuacji, że ktoś jest kryty po prostu przez to, że ktoś inny jakby za to odpowiada. Czy tutaj gdzieś w tym wszystkim pojawiają się takie u was, czy mieliście gdzieś takie poczucie, że ten być może prawdziwy sprawca rzeczywisty istnieje w ogóle, że gdzieś to... Gdzie jest ten, gdzie jest to drugie dno w tej sprawie?
Myśmy zadali takie pytanie zarówno Jarosławowi Sosnowskiemu, jak i na przykład senatorowi Fedorowiczowi. I powiedziano nam, że no, tutaj są domysły, kto mógłby to zrobić.
To są nie tylko domysły, to są nazwiska, konkretne, alternatywne scenariusze całej tej zbrodni. Ja znowu już nie chcę uprzedzać wszystkiego, co będzie wypuszczone.
Bo my o tym też tam mówimy.
Reportażu w kolejnych odcinkach, ale na przykład jest kwestia ziemi znalezionej w tchawicy ofiary. Według tego, co mówią obrońcy Sosnowskiego, wskazuje to, generalnie może to wskazywać na to, że Małgosia już po śmierci nawet, czy jeszcze żyjąc, była ciągnięta po ziemi.
Dosłownie. Że tam, gdzie znaleziono ciało...
Została przeniesiona, tak. Mówiąc krótko.
Tak. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na to, jakie są ustalenia prokuratury i te zeznania, tak jak mówi Sosnowski, wymuszone przez policjantów, to tam nie ma w ogóle mowy o jej przesuwaniu. Ona od początku leży na plecach, więc trochę ta ziemia pojawia się znikąd, choć pewnie możemy też powiedzieć, że na przykład doszło do jakiejś szamotaniny, choć znowuż o tym Sosnowski nie ma, więc w tej wersji, którą przyjęła prokuratura, ciężko sobie wyobrazić, że ta ziemia się nagle gdzieś tam pojawia. I to jest jeden z takich wątków. Natomiast pytałeś o to, czy ktoś może być chroniony, czy mieć jakieś plecy. Tak, ten wątek też się pojawia i my też będziemy go rozwijać w kolejnych odcinkach.
A powiedzcie, pytaliście tego Jarosława Sosnowskiego, czy on by się poddał badaniu wariograficznemu, ewentualnie był poddawany takiemu badaniu?
On nie ma nic przeciwko badaniu na wariografię, więc tutaj absolutnie nie.
Mówiąc inaczej, słuchając człowieka tak, jak on tutaj się wypowiadał, można mieć takie wrażenie, że mówi to oczywiście na tyle spokojnie, bez emocji, że brzmi to dość wiarygodnie. Natomiast oczywiście takie badanie wariograficzne, które trudno powiedzieć, jakby sąd ocenił, czy byłoby dowodem w tej sprawie też, czy nie, ale w tych badaniach jednak wychodzą troszeczkę inne rzeczy, których my nie słyszymy, prawda? Więc to jakby mogło być jakimś takim rzeczywiście, no bo innych dowodów tak naprawdę chyba nie ma, no bo oprócz tych dwóch włosów, no to...
Nie wskazują na pewno na Sosnowskiego. Nie ma faktycznie innych dowodów, jeśli chodzi o materiały genetyczne. Sąd swój wyrok opiera także na tym, że Sosnowski się przyznał. I przyznał się nie raz.
Ale na początku.
Tak, w trakcie postępowania. Do momentu rozprawy, do rozpoczęcia się procesu on się przyznaje.
Tak jest bardzo często w sprawach o zabójstwo, że na początku ktoś się przyznaje, a potem wycofuje swoje zeznania.
Tak.
To się zdarza.
Też jest wątek tego, czy on teoretycznie mógłby liczyć na znacznie mniejszy wyrok, na przykład za nieumyślne spowodowanie śmierci. Mhm. I to już wtedy nie mówimy o dożywociu, bo takie było zagrożenie, ale na przykład o 8 latach więzienia, więc jest to bardzo duża różnica. I tutaj rzeczywiście pełna zgoda. Natomiast jeszcze wracając do kwestii wariografu, tutaj nikt jakby nie widział potrzeby, żeby przeprowadzać takie badania. Nikt nie widział potrzeby, żeby przesłuchać większą liczbę uczestników dyskoteki. Nikt nie widział potrzeby, żeby sprawdzić ten materiał genetyczny i porównać z innymi osobami, które brały udział w tej dyskotece, które na przykład były okazywane jednemu ze świadków na początku ze Sosnowskim. Tych kroków nie wykonano.
Że zaledwie dwóch świadków, to mówię na tej podstawie...
O tych zeznaniach kluczowych, kluczowych, które sąd wskazał w uzasadnieniu.
Tak, tak, ale na podstawie zeznań dwóch osób sąd wydał wyrok, bo na podstawie jego przyznania się do winy nie mógł sąd wydać wyroku, zwłaszcza, że on wycofał te zeznania, do czego miał wyjaśnienia, do czego absolutnie miał prawo. Natomiast tych dwóch świadków to był ten Szatniarz, tak? I kto jeszcze?
To był Szatniarz i to był też kolega Sosnowskiego, z którym on razem poszedł na dyskotekę, który, co też jest istotne, on nie powiedział
wprost.
Nie powiedział wprost, że on widział ofiarę i Sosnowskiego razem. On po prostu mówi o tym, że widział Sosnowskiego gdzieś w jakimś miejscu, gdzie później Sosnowski dopowiada w tych zeznaniach spisanych przez policjantów po tym przesłuchaniu, o którym on mówi, że był bity i torturowany, że też w tej okolicy był. Bo to jest chyba kwestia, która budzi bardzo dużo wątpliwości. To jest właśnie ten fakt, że ja nie znalazłem w tych zeznaniach osoby, która powiedziałaby: widziałem, że
to on.
On idzie z ofiarą, że wychodzą z klubu i tak dalej. A tam byli ochroniarze, tam byli ludzie, którzy znali Sosnowskiego, bo on chodził do tego klubu często. On nie był tam pierwszy ani drugi raz.
Co więcej, też Jarosław Sosnowski podkreśla, że oni się praktycznie nie znali. To znaczy kilka razy tam sobie powiedzieli cześć czy dzień dobry z tą ofiarą. Mhm. Tak, tak. No ta sprawa ma wiele znaków zapytania po prostu.
Jest pytanie też o miejsce samo zbrodni, czy Sosnowski, patrząc na ten czas, nawet ustalony przez już prokuraturę, czyli ten przebieg zdarzeń godzina po godzinie, naprawdę byłby w stanie przejść tę odległość do tego zagajnika, być przez jakiś czas tam z Małgorzatą, potem zabić ją, tak jak jest opisane w tym akcie oskarżenia, a potem jeszcze wrócić do klubu, bo to jest tak de facto, no nie wiem, pół godziny, godzina na zrobienie tego wszystkiego, to jest bardzo mało czasu.
Proszę Państwa, a zatem gdyby mieli Państwo ochotę posłuchać tego raz jeszcze, albo dołączyli Państwo po czasie, to na naszej stronie internetowej radiopoznań.fm. Jak się wchodzi, to po prawej stronie jest właśnie link do reportażu zatytułowanego O włos, a właściwie do pierwszej części cyklu, który, rozumiem, ile będzie miał odcinków?
5 odcinków. Każdy jest podzielony. My tak przyjęliśmy, że one będą trochę odpowiadać nomenklaturze prawniczej, więc każdy jest trochę o czymś innym.
Tak, pierwszy jest taki ogólny, potem drugi opisuje właśnie tę noc zabójstwa, następny opisuje przesłuchanie, śledztwo, tak by można było to powiedzieć, potem jest proces, no i ten czas teraz, po prostu, który się dzieje. Tak, bo w marcu, nie wiem, czy już to powiedzieliśmy, w marcu będzie ta kasacja rozpatrywana.
Mhm. Proszę Państwa, zachęcam w takim razie. radiopoznań.fm, na stronie można pierwszą część na razie zobaczyć. Kolejne odcinki, rozumiem, że
Już wkrótce,
tak. Michalina Maciaszek, Krzysztof Polasik, autorzy reportażu, dokumentu, serialu na temat Jarosława Sosnowskiego, czy rzeczywiście słusznie odpowiada za zbrodnie sprzed 21 lat. Bardzo Państwu dziękujemy. Audycja W środku dnia dobiega końca. Dzisiaj wyjątkowe wydanie. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Jankowski zrealizował, Wojciech Chmielewski przed mikrofonem. Za 7 minut 13 zapraszam Państwa o 13 na wiadomości Radia Poznań.